I na naszych zegarach 8:49, to już teraz zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Łukasz Warzecha, publicysta, komentator polityczny związany z Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński jeszcze w styczniu deklarował, że w przyszłym roku odda władzę w partii. Teraz zmienił zdanie. Chce rządzić także po 2025 roku. Czy to dobra decyzja dla PiS-u?
Myślę, że dla PiS-u to jest fatalna decyzja i myślę, że bardzo wielu polityków PiS wewnątrz tej partii, a nawet nie tylko myślę, ale po prostu to wiem, bo takie głosy nie tylko się odzywają po cichu i docierają do dziennikarzy, ale też zaczynają być słyszalne. Widzi, że to jest zła decyzja. No tylko, że problem polega na tym, że PiS jest tak ustawiony, jest tego typu partią, że tutaj trudno jest otwarcie krytykę pana prezesa wyrazić. I oczywiście, jeżeli on wystartuje w 2025 roku po raz kolejny na prezesa, no to tym prezesem zostanie. I obawiam się, że będziemy mieli, czy ci, którzy kibicują PiS-owi, będą mieli taki spektakl trochę przypominający to, co się dzieje teraz z Joe Bidenem, jeżeli chodzi o jego problemy związane po prostu z wiekiem, które coraz bardziej wychodzą na jaw, ale przede wszystkim też będzie to na stałe, moim zdaniem, umieszczenie PiS-u pod kopułą czy pod szklanym sufitem na poziomie powiedzmy 25-20%, co praktycznie wyklucza, na pewno wyklucza samodzielny powrót do władzy, a z Jarosławem Kaczyńskim na czele wyklucza też prawdopodobnie powrót do władzy w jakiejkolwiek koalicji.
No to w takim razie nie sposób nie zapytać o motywy, jakie kierują Jarosławem Kaczyńskim.
Myślę, że Jarosław Kaczyński po pierwsze kompletnie nie jest zdolny do samokrytycyzmu, ponieważ tak ustawił swoje środowisko, tak ustawił partię wokół siebie, że ma przede wszystkim pochlebców. To jest oczywiście problem wielu struktur tego typu, nie tylko PiS-u, natomiast tutaj to widać bardzo wyraźnie. Po drugie, ponieważ partia jest tak ustawiona, to Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że gdyby on odszedł ze stanowiska prezesa, to oznaczałoby to walkę wewnątrz partii. No i tak faktycznie by się stało, tylko że to jest pewnego rodzaju paradoks. Albo trzeba się zdecydować na to, że tak, taka walka będzie, ona może nawet zaowocować rozpadem partii, ale po prostu to jest konieczne do pewnego oczyszczenia sytuacji, albo można trwać w tym uporze, że bez Jarosława Kaczyńskiego, czy Jarosław Kaczyński może trwać w takim uporze, że bez niego nic się nie uda i on w związku z tym, jak to sam zresztą był uprzejmy powiedzieć, nie będzie dezerterował. Ja jestem przekonany, że w tym momencie jesteśmy już na takim etapie, że Prawo i Sprawiedliwość czeka z konieczności jakieś bardzo twarde lądowanie, że tego już się po prostu na miękko nie da rozwiązać.
To teraz na moment odejdźmy od polityki, chociaż w temacie politycznym zostajemy. Strajki rolników pan także śledził, zarówno to z perspektywy w innych państw Unii Europejskiej, jak i Polski. Teraz pojawiły się informacje o tym, że Polska być może będzie na pewnych preferencyjnych warunkach, jeżeli chodzi o pewne wymogi Zielonego Ładu. Czy uważa pan, że taki gest ze strony Unii Europejskiej będzie wystarczający, aby uciszyć głos rolników?
Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego, jaka by była motywacja, czy to rządu, czy jaka by była motywacja Komisji Europejskiej, żeby wprowadzić takie ustępstwa, no to każde ustępstwo tutaj jest dobre, ale pod warunkiem, że po pierwsze, ono będzie trwałe, a nie na chwilę, tylko po to, żeby wygasić problemy. Po drugie, że ono rzeczywiście coś da. Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, problemem nie jest to, czy wymogi Zielonego Ładu są tam na 100% czy na 80%, problemem jest sam Zielony Ład, cała jego konstrukcja. To znaczy tak naprawdę cała ta koncepcja powinna zostać skasowana, cała. Ewentualnie można wtedy myśleć o skonstruowaniu czegoś nowego, ale przecież to jest tak rozbudowany czegoś nowego, znacznie bardziej rozsądnego, znacznie lepiej dostosowanego do poziomu zamożności Europejczyków, nie tylko Polaków. Ale to jest przecież tak zaawansowany system, że on obejmuje mnóstwo dziedzin. My tu mówimy o protestach rolników, czyli o tych aspektach Zielonego Ładu, które dotykają rolnictwa. Ale one dotykają nas na co dzień, wszystkich nas, bo to są ceny energii, to są ceny, to będą za chwilę ceny transportu każdego rodzaju, a więc ceny wszystkich towarów, to będą ceny każdego rodzaju, praktycznie prawie każdego rodzaju ogrzewania domów, no bo tylko pompy ciepła będą wyjęte spod działania ETS2. To są ceny tak zwanych renowacji budynków. Idzie to w, no bez przesady, biliony euro, jak przedstawiałem wyliczenia za jednym z europejskich think tanków niedawno na swoim kanale YouTube'owym. Mowa jest o 40 bilionach euro do roku 2050, co daje w przeliczeniu na jednego pracującego Polaka 32 tysiące złotych rocznie, czyli 832 tysiące w sumie do 2050 roku na każdego pracującego Polaka. To są sumy, które sobie trudno wyobrazić. Więc tak jak powiedziałem, każde ustępstwo jest dobre, ale ono może być też pozorne i obawiam się, że w tę stronę tutaj idziemy, właśnie w stronę jakichś pozornych, chwilowych i tak naprawdę kosmetycznych ustępstw.
No i tutaj trzeba postawić pytanie, czy za rolnikami pójdą inne grupy społeczne, bo nawet jeżeli przyjmiemy, że Unia Europejska w jakimś stopniu zrekompensuje rolnikom szkody wyrządzone już przez decyzje, które zapadły, a których teraz konsekwencje obserwujemy, to pan wspomniał o tym, że przecież to nie tylko rolnictwo.
Tak, też się zastanawiam nad tym, czy pójdą za tym inne grupy, bo na razie wyglądało to tak, że Polacy akceptowali wszystko, ale też akceptowali wszystko, jak sądzę, dlatego że po pierwsze są zapatrzeni w Unię Europejską jako w sprawcę wielkiego dobra i zawsze w takiej sytuacji człowiek ma problem z przyjęciem do wiadomości, że coś może być nie tak. To jest symptom wyparcia, doskonale znane zjawisko w psychologii. I druga sprawa, też owocująca takim symptomem wyparcia, to jest niedowierzanie, że coś takiego może się rzeczywiście zdarzyć. No weźmy choćby zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Polacy jeżdżą na razie samochodami w zdecydowanej większości właśnie spalinowymi, czy to są zwykłe spalinówki, czy to są hybrydy, no ale zawsze tam silnik spalinowy jest. I wydaje im się, że przecież to jest niemożliwe. To jest taki idiotyzm, że przecież nikt tego nie wprowadzi. No niestety, tak, niestety te idiotyzmy są zaplanowane i one lada chwila zaczną wchodzić. Najbliższy taki idiotyzm, który uderzy w nas na potęgę i to naprawdę już będzie powszechnie odczuwalne, to jest ten rok 2027, czyli wejście w życie systemu ETS2, który obejmie między innymi ogrzewanie budynków, czyli będą dodatkowe opodatkowanie każdego paliwa kopalnego, czy ktoś ma dom ogrzewany gazem, czy ktoś ma dom ogrzewany olejem opałowym, czy też ma ciepło centralne, ale bazujące na węglu. Wszystko to zostanie dodatkowo objęte specjalnym podatkiem i również transport, czyli będziemy mieli droższe bilety lotnicze, będziemy mieli droższe towary w sklepach, będziemy mieli droższą benzynę. Skala tego będzie też niewyobrażalna i to się stanie. Więc myślę, że do ludzi to zaczęło trochę docierać, bo rzeczywiście o tym się więcej mówi. To już przeniknęło do mainstreamu. Na razie jakby nie łączą kropki. Zaczną łączyć kropki, to się moim zdaniem zacznie odbijać na oparciu dla Unii Europejskiej. A pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej w tym kontekście. Od 2027 roku wejdzie nowa, tak zwana długoletnia perspektywa finansowa, czyli po prostu nowy budżet unijny i w tym nowym budżecie unijnym to my już właściwie na pewno nie będziemy beneficjentem. Jak się to wszystko połączy, czyli konieczność płacenia gigantycznych pieniędzy na absurdalną politykę klimatyczną plus to, że będziemy netto płatnikiem do Unii Europejskiej, myślę, że wtedy możemy mieć prawdziwą falę jakiejś reakcji społecznej, czy ona przybierze formę protestów na ulicach, czy ona przybierze formę gwałtownego spadku poparcia dla członkostwa w sondażach. Być może na tym wyrośnie też jakaś partia wprost polexitowa, albo któraś z istniejących partii weźmie taki postulat do swojego programu. Trudno dzisiaj powiedzieć, ale myślę, że jakiś efekt to będzie miało niemal na pewno.
I tutaj na razie postawimy kropkę, ale na pewno do tych tematów będziemy wracać, nie tylko w Porankach Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta związany z do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia wszystkim.
Dobrego dnia również i dla pana redaktora, i dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet. A drodzy państwo, na zegarze 8:58. No to garść podziękowań. Marcin Suchmiel zrealizował Poranek Wnet. Małgorzata Kleszcz wydała. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z państwem także podczas naszej transmisji na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim z państwa, którzy dzisiaj razem z nami przywitali nowy tydzień, poniedziałek, 4 marca. Za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet i tutaj pojawi się Jakub Duszak. To jeszcze na zakończenie jeden ważny adres: patronite.pl/radiownet. Zachęcamy, aby dołączali państwo do naszej żółtej łodzi podwodnej, aby zaglądać pod ten adres. Ja już uśmiecham się do Jakuba Duszaka. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Bardzo dziękuję za wspólny poranek i do usłyszenia.